Jest to... Dzisiaj chciałbym omówić trzeci, ostatni rozdział. Myślę, że nie będę już zbyt wiele czasu poświęcał na jakby roztrząsanie różnych szczegółów, ponieważ wydaje mi się, że do tej pory też mieliśmy okazję rozważyć wszystkie główne tematy tego listu. Oprócz może tego jednego, o którym mówiłem na samym wstępie, w moim kazaniu wstępowym. Teraz po prostu to rozwinę. Dzisiaj będzie trochę o eschatologii, o czasach, o dniach ostatnich i o czasach przyszłych. Bardzo kontrowersyjny temat, ale posłuchajmy trzeciego rozdziału i zastanowimy się właśnie, o czym jest później ten trzeci rozdział. Listem umiłowani jest już drugim listem, który do was piszę, a w nich chcę przez przypominanie utrzymać w czynności prawe umysły wasze. Abyście pamiętali na słowa, jakie poprzednio wypowiedzieli święci prorocy i na przykazanie Pana i Zbawiciela podane przez apostołów waszych. Wiedzcie przede wszystkim to, że w dniach ostatecznych przyjdą szydercy z drwinami, którzy będą postępować według swych własnych pożądliwości i mówić, gdzież jest przyobiecane przyjście Jego. Odkąd bowiem zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak było od początku stworzenia. Obstając przy tym przeoczają, że od dawna były niebiosa i była ziemia, która z wody i przez wodę powstała mocą Słowa Bożego, przez co świat ówczesny zalany wodą zginął. Ale teraźniejsze niebo i ziemia mocą tego samego Słowa zachowane są dla ognia i utrzymane na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi. Niech to jedno umiłowanie nie uchodzi uwagi waszej, że u Pana jeden dzień jest jak 1000 lat, a 1000 lat jak jeden dzień. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. A dzień pański nadejdzie jak złodziej. Wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją. Ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimż powinniście być wy w świętym postępowaniu i w pobożności? Jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania Dnia Bożego, z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się. Ale my oczekujemy według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. Przeto umiłowani, oczekując tego, starajcie się, abyście znalezieni zostali przed Nim bez skazy i bez nagany w pokoju. A cierpliwość Pana naszego uważajcie za ratunek, jak i umiłowany brat nasz Paweł w mądrości, która mu jest dana, pisał do was. Tak też mówi we wszystkich listach, gdzie o tym się wypowiada. Są w nich pewne rzeczy niezrozumiałe, które podobnie jak inne pisma ludzie niewykształceni, niezbyt umocnieni przekręcają ku własnej zgubie. Wy tedy umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, miejcie się na baczności, abyście zwiedzeni przez błędy ludzi nieprawych nie dali się wyprzeć z mocnego swego stanowiska. Wzrastajcie raczej w łasce i w poznaniu Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jemu niech będzie chwała teraz i po wieczne czasy. Pomodlę się. Drogi Boże, łaskawy Ojcze, dziękujemy Tobie za list Piotra, za Twojego apostoła, za to, co ma do przekazania Twojemu Kościołowi. Prosimy Cię, abyśmy też my dzisiaj na podstawie tego przeczytanego rozdziału mogli zrozumieć Twoje zasady, mogli zrozumieć Twoją mądrość, mogli nabrać lepszej perspektywy, Twojej perspektywy na nasze życie. Prosimy Cię o to w imieniu Jezusa i prosimy Cię, aby Twój Duch Święty dzisiaj otworzył nasze serca na Twoje słowo. Amen. Słuchajcie, dzisiejszy temat roboczy dzisiejszego kazania jest taki, brzmi tak. Czy Boży kalendarz jest wiarygodny? Czy Boży kalendarz jest wiarygodny? Pewnie gdybym teraz was zapytał wprost, słuchajcie, czy Boży kalendarz jest wiarygodny? Powiedzielibyście, że tak. Powiedzielibyście, że tak. No przecież wierzycie Bożemu Słowu. Tylko wiecie co? Właśnie wydaje mi się, że historia interpretacji pism, historia interpretacji Ewangelii i listów apostolskich pokazuje nam, że my wszyscy jako Kościół mamy zawsze problem z wierzeniem Bożemu Słowu. Z braniem Bożego Słowa na serio. Braniem na serio tego, co Boże Słowo mówi do nas o różnych sprawach, a też w tym o czasie Bożego działania. Także mamy problemy czasami z tym, by dać wiarę Bożemu kalendarzowi. Muszę Was niestety zmartwić, zmartwić chyba nas wszystkich, bo wydaje mi się, tak jak studiuję teologię i studiuję apokaliptykę od wielu, wielu lat, powiedzmy, nie jestem aż taki stary, ale wydaje mi się, że studiując różne komentarze, różnych komentatorów, widzę, że często, kiedy przychodzi do Bożego kalendarza, często, kiedy przychodzi do spraw eschatologicznych, wiecie, co bardziej po prostu wypadamy jak szydercy niż jak apostołowie. Bardziej wypadamy jak szydercy, o których mowa w wersecie 3.3, niż apostołowie. Ciekawe, ilu z nas tak naprawdę myśli sobie o sobie samych jako szydercach luźno traktujących Boże Słowo. Ręka w górę. Jakieś tutaj nieśmiałe ręce z przodu się pokazały na chwilę. No cóż, widzicie, mamy zazwyczaj o sobie bardzo dobre mniemanie, jeśli chodzi o naszą wiarę, o nasze chrześcijańskie życie. Ale zastanówmy się właśnie dzisiaj, czy naprawdę na serio bierzemy Boże Słowo, jeśli chodzi o praktykę, czy traktujemy na serio to, co Bóg mówi, czy co Boże Słowo mówi o wydarzeniach, o czasach, w których te wydarzenia następują. Czy raczej zbyt często właśnie w naszym życiu, w naszej interpretacji, w naszym zrozumieniu słowa nie traktujemy go jako coś, co trzeba jednak obejść, coś, co trzeba jakoś trochę inaczej wytłumaczyć, bo to nam się coś tutaj nie zgadza. I właśnie trzeci rozdział tego drugiego listu Piotra myślę, że dotyka między innymi tego zagadnienia. Mam dzisiaj cztery punkty. Pewnie pierwsze dwa będą jak zwykle trochę dłuższe, dwa ostatnie krótsze. Ale mam nadzieję, że te cztery punkty pozwolą nam zrozumieć, o co chodzi w tym rozdziale. Przede wszystkim chciałbym się w pierwszym punkcie skoncentrować na czasach określonych przez Boga. Czasy określone przez Boga. Bo właśnie tutaj czytamy dużo na temat czasów określonych przez Boga. Dużo czytamy na temat kalendarza Bożych wydarzeń. Widzicie, gdy obecnie w naszym wieku, w naszej dobie czytamy Nowy Testament, zazwyczaj, nie wiem, nie wydaje wam się, że tak czasami jest, że myślimy, czytając Ewangelię, listy, Apokalipsę Jana, że opowiada on głównie o życiu Jezusa wtedy, 2000 lat temu, o jego narodzinach, o jego dorastaniu troszeczkę może Łukasza, później o jego 3-letniej służbie, w końcu śmierci, zmartwychwstaniu, później trochę o misji apostołów pierwszego pokolenia chrześcijan, a później długo, 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 długo nic i nagle przeskakujemy do końca historii, nie? Do jakichś apokaliptycznych wizji, które mają zniszczyć tą ziemię. Ale widzicie, no znowu, wydaje mi się, że Nowy Testament nie jest aż tak niepraktyczny w swoim przedstawianiu historii. Wydaje mi się, że uważne czytanie Ewangelii, czytanie Apokalipsy Jana w kontekście wskazuje, że Nowy Testament miał bardzo wiele do powiedzenia na temat nie tylko jakiejś pierwszej misji apostołów, ale tak naprawdę miał wiele do powiedzenia na temat całych 40 lat tego okresu apostolskiego, aż do właśnie czasu, kiedy wszyscy apostołowie umrą i wtedy nastąpi coś ważnego. Wtedy nastąpi coś ważnego. I pytanie co? I wydaje mi się, że aby zrozumieć to, o czym mówi Ewangelia, powinniśmy przede wszystkim udać się do takich fragmentów jak Mateusza 24. Czasami nazywany ten fragment jest wśród biblistów małą apokalipsą. Słuchajcie, posłuchajcie tego. Co tak naprawdę Jezus zapowiada? Jaki koniec świata? A gdy Jezus opuszczał świątynię i odchodził, przystąpili uczniowie Jego, aby Mu pokazać zabudowania świątyni. A On odpowiadając rzekł do nich, czy nie widzicie tego wszystkiego? Zaprawdę opowiadam wam, nie pozostanie tutaj kamień na kamieniu, który by nie został rozwalony. A gdy siedział na Górze Oliwnej, przystąpili do Niego uczniowie na osobności, mówiąc, powiedz nam, kiedy to się stanie i jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata. A Jezus odpowiadając, rzekł im, baczcie, żeby was kto nie zwiódł. Albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc, jam jest Chrystus i wielu zwiodą. Potem usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. Baczcie, abyście się nie trwożyli, bo musi się to stać, ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu i będzie głód i mór, a miejscami trzęsienia ziemi. Ale to wszystko dopiero początek boleści. Wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać was będą i wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was dla imienia mego. I wówczas wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą i nawzajem nienawidzić. I powstanie wielu fałszywych proroków i zwiodą wielu. I teraz przeskakuję do wersetu 20. Módlcie się tylko, aby ucieczka wasza nie wypadła zimą albo w sabat. Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i nie będzie. A gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota, lecz ze względu na wybranych będą skrócone owe dni. Gdyby wam wtedy kto powiedział, oto tu jest Chrystus albo tam, nie wierzcie. Powstaną bowiem fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, albo ile można zwieść i wybranych. Oto przepowiedziałem wam. Gdyby więc wam powiedzieli, oto jest na pustyni, nie wychodźcie. Oto jest w kryjówce, nie wierzcie. Gdyż jak błyskawica pojawia się od wschodu i jaśnieje aż na zachód, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Bo gdzie jest padlina, tam zlatują się sępy, tudzież orły, ponieważ to jest to samo słowo w języku greckim. A zaraz po udręce owych dni słońce się zaćmi, księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem i gwiazdy spadać będą z nieba i moce niebieskie będą poruszone. I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego i wtedy biadać będą wszystkie plemiona ziemi i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą. I pośle aniołów swoich z wielką trąbą i zgromadzą wybranych jego z czterech stron świata, z jednego krańca nieba aż po drugi. A od figowego drzewa uczcie się podobieństwa. Gdy gałąź jego już mięknie i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest tuż u drzwi. Zaprawdę opowiadam wam, nie przeminie to pokolenie, aż to się wszystko stanie. Niby prosty tekst. Jaka jest podstawowa zasada interpretacji tekstu? Jak myślicie? Czytanie w kontekście, prawda? Co kontekst mówi odnośnie czasu spełnienia się tego proroctwa? No, podkreśliłem to już czytając ostatni werset w tym fragmencie. Zaprawdę, czy Jezus mówi prawdziwie, mówię wam, nie przeminie to pokolenie, aż to wszystko się stanie. W jaki sposób ten fragment opisuje czasy, o których mówi Jezus? No właśnie opisuje to w taki sposób, który przysparza nam problemów. Ponieważ sam opis jest opisem apokaliptycznym, jest opisem kosmicznego kataklizmu. Kiedy Biblia używa języka kosmicznych kataklizmów? Kiedy?
Jakieś polityczne?
Czy... No słuchajcie, jeśli jesteśmy dobrymi studentami Bożego Słowa, to wiemy. Znamy Izajasza 13, znamy Księgę Daniela. I powinniśmy wiedzieć, że kiedy następuje kosmiczny kataklizm, to tak naprawdę zmienia się co? Zmienia się ustrój religijno-polityczny na Ziemi. Kiedy czytamy w Izajaszu 13 o spadających gwiazdach, o słońcu, które staje się czarne, kiedy czytamy w Daniela o upadku różnych mocy, to właśnie zmienia się oblicze religijno-polityczne, oblicze tego świata. I często to przeoczamy po prostu. Często przeoczamy i raczej czytamy te fragmenty, jakoby one rzeczywiście opisywały to, co jest w naszej wyobraźni. Nie to, co na przykład Hollywood nam sprzedał, że zbliża się Armagedon, zmierza jakaś wielka gwiazda do Ziemi, zaraz nas roztrzaska. Nie? My zazwyczaj to wczytujemy w nasze interpretacje. Jak myślicie, do jakiego czasu odnoszą się słowa Piotra z trzeciego rozdziału? No, czwarty werset chociażby sugeruje nam, że chodzi o pokolenie. To pokolenie się niecierpliwiło, ponieważ wszyscy dokładnie zrozumieli, o co Jezusowi chodziło. Jezus powiedział, że zanim umrze to pokolenie, to wszystko się stanie. Czyli nie ulega wątpliwości, że w tamtym czasie wszyscy czytali słowa Jezusa, wszyscy czytali zapowiedzi apostolskie, jako mające spełnić się przed właśnie końcem ery apostolskiej. Jezus mówił, że to, co wygląda jak kosmiczny kataklizm, stanie się, zanim przeminie tamto pokolenie. Mówił przy tym, używając frazy czasy ostateczne. Co to są za czasy ostateczne, w których przyjdą szydercy? Wiedzcie przede wszystkim to, że w dniach ostatecznych, w czasach ostatecznych przyjdą szydercy z drwinami. Co to są czasy ostateczne? Oczywiście, jeśli nie czytamy Biblii w kontekście, czasy ostateczne są dla nas czasami, które poprzedzają krótko koniec świata, koniec ziemi, koniec tego, co znamy, koniec tej materii, w której żyjemy. Ale widzicie, kiedy studiujemy Stary Testament, kiedy studiujemy Nowy Testament w kontekście Starego, powinniśmy wiedzieć, że dni ostateczne to fraza, która tak naprawdę odnosi się do konkretnego okresu historii w Starym Testamencie. Mianowicie czasy ostateczne to czasy od wygnania do Babilonii aż do końca czasu apostolskiego. To jest to, o czym Daniel prorokuje w 9 rozdziale, mówiąc o 70 tygodniach, które mają się wypełnić aż do czasu powstania nowego królestwa. W każdym razie, żeby to wszystko uprościć może wam, żeby wam narysować taki obraz starotestamentowego czasu, czy Bożego kalendarza, kiedy czytamy Mojżesza, kiedy czytamy właśnie proroków, Mojżesza w Księdze Powtórzonego Prawa, kiedy czytamy Daniela, to wydaje się, że można skonkludować właśnie z tych proroctw, że dni wcześniejsze w Biblii, jest podział jest na trzy okresy w Biblii życia, powiedzmy, Bożego, historii Bożego ludu. Najpierw są dni wcześniejsze. Dni wcześniejsze oznaczają czas od wyjścia z Egiptu do końca monarchii, czyli do upadku Królestwa Judy. Dni ostatnie to właśnie czas, o którym mówi Daniel. To jest czas podporządkowania Bożemu ludowi kolejnym czterem imperiom. Pamiętacie, co to za imperia? Babilon? Nie, Asyria była wcześniej. Babilon, Persja, Grecja i Rzym. Nie? To są te cztery bestie, o których mówi Daniel. I to są właśnie te dni ostatnie. Dni ostateczne to są czasy podporządkowania Izraela kolejnym imperium pogan. Dlaczego Izrael został podporządkowany poganom? Ponieważ nie wypełnią swego zadania, bycia światłem dla narodów. Widzicie, my zazwyczaj kojarzymy frazę czas ostateczny właśnie z czasem chwały, już po uwielbieniu Kościoła. Słuchajcie, oczywiście to, co wam dzisiaj głoszę, to nie jest to, że ja nie wierzę w to, co żeśmy dzisiaj głosili w naszym wyznaniu wiary, w wyznaniu konstantynopolitańskim, ale mi się wydaje, że coś tu jest więcej w biblijnej nauce o czasach ostatecznych. Oczywiście Chrystus przyjdzie na końcu, oczywiście historia dobiegnie swego końca, ale koniec, o którym mówią apostołowie, o których mówił Jezus w Ewangeliach, to jest koniec, który miał nastać tam i wtedy, kiedy właśnie skończy się era apostołów. Także kiedy Jezus zwiastuje upadek, czy koniec w czasach ostatecznych, to tak naprawdę mamy właśnie do czynienia ze zmianą przymierza, mamy do czynienia ze zmianą świata w sensie polityczno-religijnym. To, co się stało właśnie za czasów Izajasza, kiedy upadł król Babilonu. To, co się stało podczas kolejnych imperiów, kiedy upadały kolejne imperia, kiedy upadał Babilon. Nebukadnezar, kiedy jego królestwo upadało. Także tak to mniej więcej wygląda. Oczywiście tym trzecim okresem, I tutaj może was to zdziwi, ale trzecim okresem, o którym mówi Biblia, trzecim okresem historii w życiu Bożego ludu jest nowe niebo i ziemia. I słuchajcie, znowu my myślimy, że nowe niebo i nowa ziemia to jest to, co kiedyś dopiero dziedziczymy, ale język biblijny nam raczej każe myśleć, że to jest to, co już nastąpiło, ale jeszcze się spełnia. Już jeszcze nie. To jest ta słynna fraza wśród teologów, którzy opisują eschatologię. Już jeszcze nie. Co to znaczy nowe niebo i nowa ziemia? To znaczy, że coś się zmieniło, coś diametralnie zmieniło się w duchowym obliczu świata. Kiedyś, mówi Nowy Testament, Świat stary w czasach wcześniejszych, w czasach późniejszych, w czasach ostatnich był podporządkowany mocą i zwierzchnością. Ale Bóg to usunął. Bóg to usunął i teraz uczynił nowe niebo i nową ziemię, co oznacza właśnie, że pewne moce już nie są dłużej zagrożeniem dla tej ziemi. Zresztą Piotr o tym mówi, zaraz jeszcze o tym powiem. W każdym razie zobaczcie, chociażby takie zmiany, jak to, że po dniach ostatnich w nowym niebie i ziemi nie trzeba już składać ofiar. To jest wielka zmiana. Ofiary składano od czasów Noego. W nowym niebie, nowej ziemi nie trzeba składać ofiar, ponieważ jedna ofiara została raz na zawsze w doskonały sposób złożona. Po dniach ostatnich, czyli w czasach nowego nieba i nowej ziemi, nie ma już podziału na Żyda i Greka, na Żyda i Poganina. Wszyscy mamy taki sam dostęp do Boga. Wszyscy mamy ten sam przystęp do Bożego tronu. Po czasach ostatnich, w czasach nowego nieba i nowej ziemi, Bóg patrzy na pryzmat, czy Bóg patrzy na ziemię, nie już przez pryzmat tęczy, która była tym znakiem pokoju z ziemią za czasów Noego, ale przez pryzmat Chrystusa. Widzicie, nastały nowe czasy, nowa rzeczywistość, w której nowe niebo i nowa ziemia nie są już zrealizowane do końca, ale one dążą do tego intymnego uścisku, o którym czytamy w Objawienia 21. Nie to jest niebo, czy to jest oblubienica Boga, która nieustannie zmierza w kierunku ziemi, aby ziemia i niebo się razem połączyły i się zsynchronizowały. Nie to jest to, o co się modlimy w tej modlitwie Ojcze Nasz, który jest w niebie. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. My tego pragniemy i o to zabiegamy, żeby w końcu na ziemi działy się rzeczy dokładnie tak jak w niebie. I to jest ten ruch historii, który się toczy. Tak jak mówiłem, nabożeństwo jest sprawą eschatologiczną, prawda? Wyrażając tutaj te rzeczy, wyrażamy naszą nadzieję na przyszłość. Czyli Bóg określił czasy w swoim słowie. Tak na marginesie dodam wam tylko, że większość tłumaczeń Biblii nie pomaga nam w ogóle w przypadku tego trzeciego rozdziału. Na przykład interpretatorzy uparli się, by zniszczyć ziemię tutaj. Nie wiem dlaczego, bo wystarczy tylko sięgnąć do Greki, albo sięgnąć na przykład do Biblii Tysiąclecia, żeby zobaczyć, że coś jest nie tak, na przykład z wersetem 10, przepraszam. Wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją. Ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Słuchajcie, no nam się wydaje, że ta ziemia będzie zniszczona. Natomiast w języku greckim mamy tutaj czasownik nie na niej spłoną, tylko mamy eurethestai. Ziemia zostanie odkryta. Ziemia i dzieła ludzkie na niej zostaną odkryte. Naprawdę, tak jest w Grece. Uwierzcie mi na słowo. No, albo przyjdźcie do EWST uczyć się greki. Ale słuchajcie, tutaj jest naprawdę napisane w Grece. Ziemia i dzieła ludzkie mają zostać odkryte. Dziesiąty werset. Natomiast w języku, w wersecie 11 Biblia Warszawska ma tutaj ulec zagładzie. Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, słuchajcie, w języku greckim mamy tutaj czasownik leo, tudzież luo, jeśli ktoś uczy się greki z angielskiego. Tak naprawdę ten czasownik oznacza ulec rozwiązaniu. Skoro to wszystko ma ulec rozwiązaniu. Nie, coś było związane, teraz ma ulec rozwiązaniu. Czyli widzicie, gdyby tłumacze nawet bardziej sumiennie wywiązali się ze swojego zadania, nie narzucili nam z góry swoich interpretacji eschatologicznych, swoich wizji apokaliptycznych, może łatwiej by nam było połączyć słowa Piotra ze słowami Jezusa i ze słowami Jana w Objawienia 6. O czym jest Objawienia 6? Objawienia 6 jest właśnie o tym, że Bóg usuwa niebo i Bóg odkrywa ziemię po to, żeby wszyscy bezbożni mieli już gdzie się ukryć. Oni chcą się ukryć w jaskiniach, chcą uciec przed Bożym sądem, a nie mogą. Bóg, teraz wszystko jest przed nim odkryte. Do tej pory, w czasach ostatnich, w czasach wcześniejszych, pomiędzy niebem i ziemią była jakby taka czarna kurtyna rozciągnięta. Nie było takiej łatwej komunikacji między niebem i ziemią. Paweł w liście do Efezjan mówi o tym, że pomiędzy niebem a ziemią były zwierzchności, złe duchy, moce, które walczyły przeciwko przeciwko Bożemu ludowi, przeciwko Bożemu działaniu. Nie? Znowu w Księdze Daniela czytamy o tym, że Daniel się usilnie modlił i nie dostawał odpowiedzi. Dlaczego? Ponieważ właśnie jakiś tam książę perski, jakiś anioł wielki powstrzymywał Boże działanie na ziemi. Ale widzicie, to niebo się zmieniło. To niebo się od czasów apostolskich zmieniło. Piotr ciągle mówi o tym jako o przyszłości niedalekiej, ale my możemy już o tym mówić, że to się zmieniło. Znowu w Księdze Objawienia czytamy, że tak niebo się zmieniło, że teraz szatan już nie związuje wszystkich narodów, teraz Ewangelia trafia do wszystkich narodów. Teraz nie ma już tej przeszkody pomiędzy działaniem nieba a ziemią. Także widzicie, gdyby tylko bardziej sumiennie ktoś się wywiązał ze swojej pracy, zwykłej pracy tłumacza, ale tłumacz to jest interpretator oczywiście, także byłoby nam pewnie prościej. Także zobaczcie, tutaj jeśli chodzi o Boże czasy, to tutaj jest napisane, że podczas sądu Bóg, który jest nazwany tutaj, czy dzień sądu jest nazwany Dniem Bożym, usunie przeszkody czy elementy w niebie, duchowe moce i zwierzchności Starego Świata i odsłoni wszystkie uczynki ludzkie. Już teraz nie ma. W nowym stworzeniu nie ma gdzie się schować. Chrystus powiedział, że przyszła światłość na świat i oświetliła cały ten świat. Nie ma gdzie się schować. Chrystus powiedział, wszystkie uczynki ludzkie popełnione gdzieś w ukryciu będą ujawnione. Nie ma już teraz. Nie możemy się nigdzie schować przed Bogiem. Żyjemy, pamiętajmy, nie? Pamiętajmy tę frazę. Żyjemy coram Deo, żyjemy przed obliczem Bożym, poruszamy się przed obliczem Bożym. Nigdzie się nie możemy przed Bogiem ukryć. Dobra, drugi punkt. Jak szydercy podchodzą do czasów wyznaczonych przez Boga? Szydercy oczywiście to ci sami, co bezbożni, co nieprawi, są zestawieni z fałszywymi nauczycielami z rozdziału drugiego. Zobaczcie, kim są szydercy? No znowu, jeśli znamy Stary Testament, to definicja już tu sama się narzuca. W Starym Testamencie, w literaturze mądrościowej, w psalmach, przypowieściach, szyderca to ten, kto gardzi mądrością i pouczeniem, czyli tak naprawdę gardzi Bożym Słowem. Nie? Kto nie traktuje zbyt poważnie Bożego Słowa? Idzie za własnym, widzimisię. Szyderca to ktoś, kto, jak mówi Księga Przypowieści, podąża za swoimi rządzami, i w związku z tym trafia gdzie? Trafia do pani głupoty. Trafia do nierządnicy, która go nęci swoim urokiem. Widzicie, według szyderców w czasach Piotra coś się nie zgadzało w tym całkowitym obrazie Bożego Słowa. Jezus i apostołowie nauczali, że Boży dzień nadejdzie, zanim pokolenie apostołów umrze. I teraz sytuacja jest taka, że znaczna część apostołów już umarła. Prawdopodobnie tutaj wszyscy komentatorzy wskazują, że fraza, że umarli ojcowie, wskazuje właśnie na śmierć apostołów tego pierwszego pokolenia. Czyli większość apostołów umarła i teraz szydercy mówią, no i co? No i co? Proroctwo Jezusa się nie spełniło. Skoro Chrystus nie przyszedł, skoro Chrystus nie powrócił, chociaż pokolenie ojców prawie wymarło, nie przyjdzie w ogóle. Proroctwo się nie spełniło. Mówią szydercy. Widzicie, odrzucają Bożą nadzieję i tak naprawdę rozmijają się bardzo poważnie z Bożym kalendarzem. I to znowu nie jest nowa sytuacja. Było już tak w przeszłości. Było tak za czasów Jeremiasza. Jeremiasz zwiastował, słuchajcie, zburzenie świątyni. Co mówili szydercy, co mówili fałszywi prorocy, fałszywi nauczyciele? O, ta świątynia nigdy nie zostanie zgładzona. W niej mieszka Bóg, nasz Bóg, który nas chroni. Który nas ochroni przed wszystkimi wrogami. A to nieważne, że oni już oddawali cześć Baalowi i innym bogom, nieważne, że kłaniali się słońcu, bogu Ra czy Re, nieważne, że ich żony oddawały cześć Tamuzowi, jakiemuś bóstwu nieba, babilońskiemu prawdopodobnie. Oni mówili, no ta świątynia nas ochroni, jest takim naszym talizmanem. I wiecie co? W 15 rozdziale właśnie proroctwa Jeremiasza czytamy właśnie o tych szydercach, o tych fałszywych prorokach. Gdzie jest twoje słowo Pana? Niech się spełni. Jeremiasz mówił o zburzeniu świątyni. No i co, minęło kilkadziesiąt lat? Gdzie jest słowo Pana? Niech się spełni. Widzicie, Jezus zapowiadał zburzenie świątyni, upadek Starego Świata. Minęło około 35 lat do tego listu, drugiego listu Piotra. I teraz szydercy mówią coś takiego. No i gdzie jest słowo Pana? Gdzie jest słowo Chrystusa? Niech się spełni. Widzicie? Na tym polegało ich szyderstwo. A zatem kwestia tutaj, kwestia, którą podważają tutaj szydercy, to jest kwestia właśnie prawdomówności samego Jezusa. Kwestia prawdomówności Jezusa. Czy rzeczywiście stanie się to, co Jezus zapowiedział? A może po prostu był kolejnym bajarzem? Nie daj Boże fałszywym prorokiem. Czy spełni się to, co Jezus zapowiedział? Ciekawe jest nawet to, że w wersecie 5 czytamy, że ci szydercy bardzo dobrze znali historie biblijne z przeszłości. Obstając przy tym przeoczają, widzicie, obstając przy tym przeoczają, czyli coś o czymś wiedzieli, a jednak przeoczają to, że od dawna były niebiosa i była ziemia, która z wody i przez wodę powstała mocą Słowa Bożego. I tutaj odnosi się oczywiście do czasów potopu, do potopu za czasów Noego. Widzicie, ci szydercy nawet wiedzieli, przeczytali, znali Słowo Boże i wiedzieli, że w przeszłości zdarzyło się coś takiego jak potop, który diametralnie zmienił oblicze świata. Powinni byli wiedzieć z pism, że Bóg interweniuje w historii i że wdziera się w życie narodów i imperiów, że Bóg działa w historii. Może nie widzimy tych wielkich działań każdego dnia, chociaż zależy na pytanie, jakimi oczyma spoglądamy na ten świat, ale Bóg czasami rzeczywiście działa w szczególny sposób, aby zmieniać historię, zmieniać życie narodów, imperiów i tak dalej. Powinni po prostu byli wiedzieć, że Bóg z historii, nie? Czytając Boże Słowo, powinni byli wiedzieć, że Bóg ma w zwyczaju stwarzanie od czasu do czasu nowych światów. I to jest to, o czym mówimy na naszych grupach biblijnych, że Bóg stwarza nowe światy. Nie? Pierwszym był świat Adama, później był świat Noego, był świat Abrahama, był świat Mojżesza, świat Izraela. Wiele innych nowych światów. Świat świątyni był nowym światem. Także widzicie, naprawdę przeoczają wielką, wielką prawdę Biblii, która mówi o tym, że wszystkie światy zostają stworzone Bożym Słowem. Wszystkie światy zostają stworzone Bożym Słowem przy udziale wody, która jest zawsze obrazem chrztu. Czyli woda, która symbolizuje nowy świat, nowy początek, nowe życie. I woda też często w Biblii jest sądem, jest symbolem sądu. Podobnie jak wielokrotnie też ogień, nie? Chociażby Sodoma. Widzicie, to nas powinno uczyć jednego, nie? Że kiedy Boże Słowo coś mówi, że nastanie coś nowego, to tak rzeczywiście się stanie. To Boże Słowo stwarza świat. To Boże Słowo podtrzymuje każdy nowy świat. Jeśli by na chwilę zabrać Boże Słowo, jeśli Bóg przez chwilę by, nawet przez sekundę wyciągnął swoją moc, moc swojego Słowa z naszego życia, to wszystko byśmy po prostu się rozpadli. By nas nie było. Widzicie, bez Niego nawet jedna sekunda naszego życia byłaby niemożliwa. To jest to, co mówi, o czym mówi Izajasz, o czym mówią psalmiści. Bóg jest respiratorem całego świata. On nas w każdej chwili naszego życia podtrzymuje. On jest naszym oddechem. On dał nam tchnienie, nie? O tym mówi Księga Rodzaju, że to Jego tchnienie jest w nas. My nie żyjemy sobie jakieś perpetuum mobile pierwszego stopnia. To Jego moc nas utrzymuje, to Jego dech jest siłą stwórczą i siłą witalną w naszym życiu. Widzicie, On może zmieniać ten świat jak chce i kiedy chce. Jednak widzicie, znający pismo szydercy stali się jak epikurejczycy. Już mówiłem o epikurejczykach dwukrotnie. Jeszcze tylko raz powtórzę, do czego oni nawoływali. To znaczy, oni twierdzili coś takiego, że brak naocznego, empirycznego dowodu na sąd w życiu jest podstawą twierdzenia, że po prostu bogowie nie interesują się sprawami ludzi. Czyli jeśli w przeciągu kilkunastu, kilkudziesięciu lat naszego życia nie zdarzyło się coś takiego empirycznego, co żeśmy doświadczyli, jakiegoś Bożego sądu, to tak naprawdę bogowie, to była podstawa do stwierdzenia, że bogowie nie interesują się sprawami ludźmi. Widzicie, w taki właśnie pogląd sprzedawali innym, sprzedawali wiernym. Czyli no, niewiara właśnie polega na tym, że nie można zobaczyć Bożego działania w tym świecie na co dzień. Z kolei wiara polega właśnie na dostrzeganiu Boga aktywnego w świecie i w życiu każdego z nas, każdego dnia. Nie, wiara, jak mówi znowu autor listu do Hebrajczyków w 11 rozdziale jest czym? Jest przeświadczeniem, jest pewnością odnośnie tego, czego nie widzimy oczyma fizycznymi. Bo te rzeczy można zobaczyć tylko wiarą. Trzeci punkt. Jak apostołowie podchodzą do czasów wyznaczonych przez Boga? No, apostołowie oczywiście mówią, że Boże Słowo jest zawsze prawdomówne, tylko czasem po prostu nie potrafimy się z nim zsynchronizować odpowiednio. Czasem nie potrafimy się odpowiednio zsynchronizować z kalendarzem Bożym. Umiejętność czytania czasów, w ogóle umiejętność czytania pism jest pewną sztuką. Nie? Tutaj mówi Piotr, że pewni ludzie czytają pisma apostoła Pawła, które prawdopodobnie były już wtedy w obiegu, w tym czasie. I co? I nierozumni, niewykształceni, niezbyt umocnieni przekręcają ku własnej zgubie. Widzicie, umiejętność czytania pism, umiejętność czytania tak naprawdę czasów jest trudną sztuką. W Biblii, pamiętajmy, że w Biblii umiejętność czytania czasów, w których żyjemy, jest domeną kogo? Kto potrafi czytać czasy w Biblii? Kapłani? Prorocy? Królowie? Mądrość. Zobaczcie, pisma mądrościowe mówią o tym, że mądry człowiek to ten, który potrafi rozpoznawać czasy, w których żyje. Nie królowie. Dla króla ważnym było mieć takich doradców, którzy potrafią we właściwy sposób czytać czasy. Kto potrafił na początku Ewangelii czytać czasy? Znacie Ewangelię, słuchajcie. Znacie historię Bożego Narodzenia. Kto przyszedł, żeby zobaczyć Jezusa? Mędrcy ze wschodu, dokładnie. Słuchajcie, domeną mędrców, domeną królów jest właśnie to, by czytać czasy, by umieć rozpoznawać czasy, w których żyją. My zazwyczaj oczywiście nie mamy jeszcze tej mądrości, by czytać czasy, bo jesteśmy niedojrzalni, nie potrafimy czytać czasów. Jesteśmy niecierpliwi odnośnie czasów bożych, też można powiedzieć. Widzicie, jednak Bóg kontroluje czas według swojej mądrości. Czasem nam się wydaje, że zwleka, ciągle zwleka. Ja też chciałem, żeby wiele rzeczy w moim życiu się o wiele szybciej wydarzyło, żeby nastało. Ktoś mi nawet powiedział, że kiedyś jest, że trochę goni, jakbym próbował wskoczyć do pociągu, który już odjeżdża. Ale no, Boże czasy są czasami inne niż nasze czasy. Także musimy pamiętać, że Bóg czasami nam się wydaje, że zwleka, ale On czyni to dla swoich mądrych celów. Na przykład, by wszyscy się opamiętali, albo by winy pewnych ludzi się dopełniły. Nie? Bóg czekał cierpliwie, zanim wygonił Kananejczyków z Palestyny, ponieważ ich winy się jeszcze nie dopełniły. Słuchajcie, 1000 lat, o których tu czytamy, 1000 lat czasami traktujemy jako... Mamy tendencję, by myśleć, że te 1000 lat wskazuje na to, że Boży czas jest nieokreślony. Nie? A, bo to jeden dzień jak 1000 lat, nawet sobie mówimy przysłowie o tym. A, to u Boga to wszystko jest takie nieokreślone, bo on tam ma... Ale słuchajcie, to naprawdę jest poważna nadinterpretacja, ponieważ kiedy czytamy Biblię, widzimy, że Bóg dokładnie określa czasy. Słuchajcie, jeśli czytamy o całym systemie kapłańskim w Starym Testamencie, Bóg dokładnie wyznacza czasy w ciągu roku nawet. Także nie możemy tutaj znowu nadinterpretować, że te 1000 lat oznacza coś nieokreślonego. Nie. Nie, po prostu nawet Biblia mówi, że Bóg wyznaczył narodom odpowiednie czasy, granice i tak dalej, pory roku i dni. Gdyby Piotr rzeczywiście argumentował za nieokreślonością czasu Bożego, włożyłby w tym samym swoim przeciwnikom w rękę poważny argument. Nie, oni od razu by go mieli, od razu mogliby go załatwić. Raczej tak naprawdę w tym wszystkim chodzi znowu o skontrastowanie Bożej perspektywy z naszą ludzką perspektywą. Widzicie, Boże perspektywy są szersze niż nasze. Boże drogi, jak czytamy, przewyższają nasze drogi. Musimy to uznać. To jest pierwszy krok na drodze do mądrości. My musimy się nauczyć dostawać do Bożego czasu. My musimy nauczyć się myśleć tak jak Bóg, 1000 lat do przodu. Też mówiłem o tym w kilku ostatnich kazaniach, że Kościół powinien nauczyć się myśleć jak Bóg. Tą jednostką czasu, którą jest 1000 lat. Widzicie, no, natomiast naszym problemem i problemem naszego pokolenia jest to, że myślimy co najwyżej o czym? O czubku własnego nosa, nie? O tym, co będzie dzisiaj. Czy dzisiaj będzie fajnie? Czy dzisiaj się zabawimy? Czy dzisiaj pójdziemy na imprezę? Nie, problem naszego pokolenia polega na tym, że próbujemy, chcemy zagarnąć świat dla siebie, tu i teraz. Mieć wszystko teraz. Chcemy skonsumować nasze życie tu i teraz. Dzisiaj życie, wiecie, jakieś życiowe plany, jakieś długosiężne plany stały się niemodne. Stały się wręcz zbędne. Widzicie, przestaliśmy już myśleć o tym, że chcemy wypracować chwałę dla przyszłych pokoleń. Że chcemy wypracować chwałę Bożą właśnie dla tego, co będzie za 100, za 200, za 1000 lat. Przestaliśmy myśleć w ten sposób. Widzicie, czas, mi się wydaje, że czas dzisiaj dla nas, dla pokolenia nowego nieba i nowej ziemi, czas jest drzewem testu. Tak jak w ogrodzie w Edenie, drzewem testu było to drzewo poznania dobra i zła. Dla nas czas jest tym testem dzisiaj najczęściej. Dzisiaj czas jest jednym z głównych testów naszego życia. Widzicie, umiejętność rozpoznawania, czytania czasów jest domeną królów i mędrców. W psalmie 90 Mojżesz mówi: naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serce. Chodzi o to, byśmy się nauczyli we właściwej perspektywie żyć, we właściwej perspektywie czynić rzeczy, aby to były mądre rzeczy, rzeczy perspektywiczne. Widzicie, w Starym Testamencie, pamiętajmy, mędrcy królewscy to ci, którzy potrafią czytać czasy, w których żyją i odpowiednio działać względem nich. Mądrość to takie działanie dzisiaj, które ma na uwadze właśnie czas przyszły. Dobro przyszłych pokoleń też. Właśnie pisze o tym Piotr, pisze o tym Paweł. A zatem Bóg jest cierpliwy, Boża cierpliwość czeka na różne czasy, czeka na zbawienie, czeka na dopełnienie grzechów. Powinniśmy, tak jak Piotr mówi, traktować to Boże zwlekanie czasami, to, co nam się wydaje jako Boże zwlekanie, jako ratunek, jako Jego łaskę, jako Boży kredyt, który nam daje, po to, byśmy przestali być sceptykami, przestali być szydercami, byśmy nauczyli się szacunku do Niego, do Bożego Słowa, byśmy nauczyli się kochać Boże Słowo. Bóg daje nam czas, byśmy zgłębiali Jego Słowo, Jego mądrość, byśmy nauczyli się Mu ufać. Widzicie, bo często zapominamy jednak o tym, że Słowo Boże jest pod każdym względem praktyczne dla nas. Co Paweł mówi do Tymoteusza? Jest praktyczne do wychowywania, do wszystkiego. Do wszystkiego jest praktyczne. A my czasami myślimy, a to jakaś taka dziwna filozofia. A, jakieś niezrozumiałe rzeczy. Ale Słowo Boże, zobaczcie, uczy nas mądrego inwestowania w zasoby czasowe, w zasoby finansowe i w zasoby ludzkie, można powiedzieć. Tych wszystkich rzeczy nas uczy Pismo. Dobra, jak my powinniśmy podejść do czasu wyznaczonych przez Boga? Ostatni, krótki punkt. Kończymy pomału. Widzicie, natura Bożego Słowa, to czym jest Boże Słowo, sprawia, że nie możemy po prostu wybierać z Niego to, co nam się podoba i to, co zgadza się z naszym myśleniem. To my musimy się udać za Bożym Słowem, my musimy się udać za Bożymi perspektywami. Musimy zacząć czytać Słowo w kontekście. Nie? Mateusza 24 powinniśmy czytać właśnie w kontekście, tak jak ono mówi. Widzicie, nie możemy też patrzeć na ten świat po prostu po pogańsku, zwykłymi oczami fizycznymi, tak jak szydercy. A, dzisiaj się nic nie stało, a dzisiaj nie było Bożego Sądu, a to tak naprawdę nigdy nie będzie Bożego Sądu. Bóg nigdy nie zainterweniujesz w tej historii. Widzicie, raczej musimy się udać za Bożą perspektywą patrzenia na świat, na swoje życie. Musimy się po prostu nauczyć. To jest ten trud, do którego Piotr nas zachęca, byśmy się nauczyli mówić o Bogu, o tym świecie na Jego zasadach, według Jego charakteru, według Jego perspektywy. Ale widzicie, to wymaga od nas na początku jednej rzeczy. Pokornego podejścia do tego wszystkiego. Widzicie, bo Boży kalendarz jest zazwyczaj inny niż nasz. I aby to uznać, musimy być pokorni. Nie musimy uznać, że ktoś jest nad nami. Musimy uznać, że Bóg jest ponad nami. Jego czas jest ponad naszym czasem. Jego drogi są ponad naszymi drogami. Czyli w pewnym sensie musimy na początku jednak uznać, tak jak tutaj przynajmniej dwie osoby dobrze uznały na początku, że musimy się zgodzić z tym, że jesteśmy szydercami, którzy z niedowierzaniem, z dużym dystansem odnoszą się do Słowa. Nie, że bardziej jesteśmy tutaj, zanim staniemy się tak jak apostołowie, którzy ufali Bożemu Słowu. Widzicie, bo nie jest rzeczywiście tak, że skoro Bóg czegoś nie zrobił tu i teraz w naszym życiu, to znaczy, że w ogóle tego nie zrobi. Widzicie, szydercy powinni pozostać dla nas przestrogą z jednej strony, przestrogą przed tym, żebyśmy nie lekceważyli Bożego Słowa, a z drugiej strony zachętą jednak do dokładania starań. Tak jak Piotr nam ciągle mówi w tym liście, dołóżcie wszelkich starań, aby waszą wiarę umocnić innymi rzeczami, różnymi cnotami. Także szydercy powinni być dla nas zachętą do tego, byśmy stali się pilnymi chrześcijanami, dojrzałymi chrześcijanami, którzy chcą poważnie traktować Boga, Jego Słowo i Jego plany. Jego plany dla nas, dla Kościoła, dla tego świata. A zatem apostoł Piotr zachęca nas przez swój drugi list, abyśmy wzrastali, abyśmy dążyli do dojrzałości, do mądrości. Widzicie, dojrzałość zawsze łączy się z wzięciem na siebie pewnych odpowiedzialności, pewnych obowiązków i z dokładaniem starań. Dojrzałość łączy się z walczeniem tak naprawdę i zabieganiem o czas na pewne ważne rzeczy w tym życiu. Także Piotr zachęca nas do łaskawej cierpliwości, do nieustannego pogłębiania chrześcijańskich cnót i zachęca nas po prostu, żebyśmy stawali się uczestnikami boskiej natury, tak jak pisze w pierwszym rozdziale. Jesteście uczestnikami boskiej natury, jesteście jak Bóg i powinniście dążyć do tego, by być jak Bóg. I kończąc już, werset 18. Wzrastajcie raczej w łasce i poznaniu Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Wzrastajcie. Widzicie? Piotr jeszcze na końcu nam przypomina tą jedną rzecz. Wzrastajcie. Nie zatrzymujcie się. Nie przestawajcie. Stagnacja w życiu chrześcijańskim jest zgubna. Mówiłem już o tym. Stagnacja, zastój jest zgubny. Widzicie, aby nie upaść w chrześcijańskim życiu, trzeba co? Trzeba pedałować. Tak jak na rowerku. Słuchajcie, jak dzieci się uczą jeździć na rowerku, to muszą pedałować, muszą jechać do przodu, żeby się nie przewrócić. I tak samo jest z nami w chrześcijańskim życiu. Mamy pedałować. Mamy jechać do przodu po prostu, żeby nie upaść. Nie? I ojciec już nas pchnął i wyznaczył nam kierunek, nie? Do którego mamy zmierzać. Amen. Nasz drogi Boże, nasz łaskawy Ojcze, dziękujemy Tobie za ten drugi list Piotra, dziękujemy Tobie za masę pouczeń, które z niego wynikają. Przede wszystkim daj nam oczy wiary, byśmy zrozumieli, że tak naprawdę to, o co Tobie też chodzi w naszym życiu, to jest dojrzałość, to jest wzrastanie do męstwa Chrystusowego. Prosimy Cię, abyśmy zrozumieli, że masz konkretne plany względem nas, że powołałeś nas nie tylko po to, byśmy cieszyli się jakimiś fajnymi chwilami w tym życiu, ale powołałeś nas przede wszystkim też do wielkich dzieł, abyśmy Twoją chwałę rozprzestrzeniali na tym świecie, abyśmy przyczyniali się do budowania Twojego Królestwa, abyśmy mogli być kapłanami dla wszystkich narodów tej ziemi. Prosimy Cię, daj nam dzisiaj mądre serca. Naucz nas liczyć nasze dni, abyśmy posiedli mądre serca. Amen.